Mam nadzieję, drodzy Państwo, że Wy budzicie się wspólnie z Porankiem Wnet. No i oczywiście, że słuchacie Radia Wnet. Z nami już jest teraz kolejny zapowiadany gość, pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert, który specjalizuje się w analizie sektora energetycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, już nie redaktor naczelny Biznes Alert, ale bardzo mi miło.
O, proszę, no to ja przepraszam w takim razie za moje niedopatrzenie, ale taki tryb wakacyjny i daleko od Warszawy, ale na pewno ekspert do spraw rynku energetycznego, więc cieszymy się, że jest pan razem z nami. No już przechodzimy do naszych tematów. Prezes PERN Daniel Świętochowski poinformował, że projekt budowy drugiej nitki rurociągu pomorskiego został wstrzymany. Proszę powiedzieć, jaki jest powód tej decyzji, co to oznacza?
Usłyszeliśmy w Sejmie, że jest zamrożony, jest przedmiotem debaty i prawdopodobnie nie będzie kontynuowany. Potem pojawiło się rozwinięcie tej myśli już w komunikacie PERN-u, czyli operatora sieci przesyłowej ropociągów w Polsce. Chodzi o to, że ropociąg pomorski łączący naftoport w Gdańsku z rafinerią w Płocku już funkcjonuje, jego efektywność pracy została zwiększona, a według PERN-u nie ma zainteresowania ekonomicznego budową kolejnej nitki, ponieważ wystarczy to, co jest. Z punktu widzenia twardego bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie ważnego po inwazji Rosji na Ukrainę, w dobie kryzysu energetycznego, byłaby wskazana budowa kolejnej nitki ropociągu pomorskiego ze względu na nadmiarowość, którą zawsze inżynierowie właśnie z powodów bezpieczeństwa planują. Natomiast PERN patrzy bardziej rynkowo, mniej z punktu widzenia tego twardego bezpieczeństwa w tym momencie, co nie znaczy, że odpowiednia wola polityczna nie spowoduje tutaj jakiejś zmiany, bo PERN oczywiście zastrzega, że bezpieczeństwo jest przecież najważniejsze.
No bo faktycznie znajdujemy się w dosyć trudnym momencie. Tutaj mówimy o rurociągu pomorskim. Ja dzisiaj będę mówić jeszcze w Kurierze w Samopołudnie o sprawie Odry, o tym, że po naszej stronie budowany jest park. Ta część Odry ma być niespławna. Część osób no, tutaj zarzuca, że jest to jednak wykonywanie pewnej woli interesów niemieckich, które uważają część tych ziem jeszcze nadal za swoją strefę wpływu, przynajmniej w tym wymiarze ekonomicznym, a Odra to ważna odnoga portu kontenerowego w Świnoujściu. Jak to wygląda pańskim zdaniem w przypadku właśnie no, tych spraw energetycznych? Czy tutaj faktycznie też istnieje ryzyko, że jakiś silny lobbying może wpływać na decyzje, które, no, które przekładają się potem po prostu na nasze bezpieczeństwo energetyczne, no i też na ten wymiar ekonomiczny? Tutaj pan wspomniał, że nie wymiar ekonomiczny, ale że to no, ważny strategicznie projekt i dla bezpieczeństwa Polski.
To sprawa ważna także ekonomicznie, bo bez ropy, bez paliw nie będziemy mieli rozwoju ekonomicznego, a może się coś zdarzyć na Bałtyku, co spowoduje, że będziemy potrzebować dodatkowej nitki ropociągu pomorskiego. Ten projekt jest przedmiotem dyskusji od wielu, wielu lat. Był torpedowany właśnie argumentami ekonomicznymi. Podobnie było przecież w przypadku gazociągu Baltic Pipe. Przez wiele lat słyszeliśmy, że przecież nie potrzebujemy więcej gazu, bo mamy bardzo dużo gazu rosyjskiego. Wystarczy przedłużyć kontrakt jamalski. Nawet w styczniu 2022 roku, tuż przed inwazją, mieliśmy takie komentarze. Ten imposybilizm warto przełamywać z tego względu, że szerszy strumień ropy i paliw spoza Rosji przez Bałtyk na południe do ropociągu Przyjaźń i też do Niemiec jest w interesie całego regionu, jest w interesie wschodniej flanki NATO. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy na przykład działania zbrojne gdzieś na wschodniej flance i potrzebujemy zaopatrzyć czołgi w ropę oraz paliwa i z jakiegoś powodu pierwsza nitka ropociągu pomorskiego się psuje. Im większa będzie redundancja, czyli nadmiarowość na tym szlaku, tym bezpieczniejsza będzie wschodnia flanka NATO. Oczywiście to są już rozważania mniej ekonomiczne, bardziej strategiczne, ale właśnie na tym powinna polegać polityka państwa. I podkreślam, zwiększenie przepływu ropy na tym szlaku jest w interesie Polski, ale także właśnie Niemiec zaopatrywanych w dużym stopniu przez nasz polski naftoport i w interesie całej wschodniej flanki NATO, a zatem także państw Unii Europejskiej.
Mówiliśmy jakiś czas temu na antenie Radia Wnet o sprawie rafinerii Schwedt w Niemczech. Tam, przypomnijmy, były te kontrowersje wokół dostaw ropy z Kazachstanu do Niemiec przez Rosję, ale udowodniono, że fizycznie, jakby właśnie fizyczne pochodzenie tego surowca, no, wskazywały na pochodzenie rosyjskie. Proszę powiedzieć, czy tutaj coś więcej w tej sprawie się wydarzyło? Wtedy mówiliśmy, że no, pewnym pomysłem, alternatywą jest wykorzystanie no, tego naftoportu w Gdańsku, ale Niemcy nie chcą się na to zdecydować. Czy tutaj coś więcej możemy powiedzieć słuchaczom Radia Wnet?
Ropa klasyfikowana jako kazachska prawdopodobnie w dużej mierze jest fizycznie rosyjska, ponieważ jest dostarczana przez rosyjski system przesyłowy z daleka, z Kazachstanu, a zatem na szlaku tym długim dochodzi fizycznie do mieszania, co najmniej, jeśli nie zastępowania mieszanki KEPCO kazachskiej rosyjską REPCO. Natomiast nie ma naruszenia sankcji. Komisja Europejska daje taką furtkę, to znaczy certyfikat pochodzenia jest przyznawany takiej ropie, jeżeli zostanie ona wymieszana w stopniu 1% z Kazachstanu, 99% z Rosji, więc nie mamy naruszenia prawa, natomiast mamy zależność od szlaku rosyjskiego. Współpraca z rosyjskim operatorem sieci przesyłowej ropy Transneftem, który dalej nie zapłacił Polakom za kryzys zanieczyszczonej ropy odszkodowań, no to problem z zakresu bezpieczeństwa dostaw z punktu widzenia całej Europy. Warto sięgnąć po alternatywę i tutaj naftoport stoi otworem. Warto przypomnieć, że niemiecka rafineria Leuna, która znajduje się nieco na południe we wschodnich Niemczech względem rafinerii Schwedt, była w stanie porzucić całkowicie dostawy ropociągiem Przyjaźń i we współpracy z Polakami radzi sobie bardzo dobrze. Byłoby świetnie, gdyby to samo udało się osiągnąć w Szwed. Niestety tam wciąż mamy zamrożoną sytuację, w której oczywiście rząd w Berlinie zarządza rafinerią, ale należy 54% akcji wciąż do rosyjskiego Rosneft Deutschland. Nie daj Boże, żeby ktoś chciał powrócić do status quo i po jakimś rozstrzygnięciu na wschodzie pozwolił Rosjanom tam pozostać. Polacy od początku są za derusyfikacją tejże rafinerii i kto wie, czy nie mogłaby się tam pojawić polska firma, natomiast te plany nie zmierzają ku realizacji.
No właśnie, a jak w tym kontekście czytać w ostatnią tą wizytę skompromitowanej niemieckiej polityk Manueli Schwesig? Ona uczestniczyła w 80. rocznicy likwidacji tak zwanego obozu rodzinnego dla Cyganów w Auschwitz. Pojawiła się obok no, jednych z najważniejszych polskich polityków. Proszę powiedzieć, czy to jest niedopatrzenie polskich władz, czy może też za tym no, kryje się coś więcej? Powiedział pan, nie daj Boże, aby powrócić do status quo. Wszyscy mówimy, no nie daj Boże, aby Niemcy chciały w jakiś sposób próbować dogadywać się z Rosją, czy wrócić do no, takich dealów, jak mieliśmy wcześniej przy okazji Nord Stream. Czy tutaj takie ryzyko istnieje?
To ryzyko jest mniejsze niż przed 22 rokiem, natomiast ono cały czas pozostaje. Manuela Schwesig jest matką chrzestną projektu Nord Stream 2, jest następczynią Gerharda Schrödera, który obecnie jako były kanclerz jest już tylko lobbystą rosyjskich interesów w Niemczech, więc jest postacią kontrowersyjną. Pojawiła się w Polsce prawdopodobnie ze względu na urząd, który reprezentuje Bundesrat, nie przez to, co robi w roli premiera Mecklenburgii Pomorza Przedniego. To sprawa polityczna, być może błąd, że ona się tutaj pojawiła, ale trudno spekulować, czy jej wizyta w tak ważnym miejscu historycznym ma związek z jakimiś zakulisowymi ustaleniami. Pewne jest, że gazociąg Nord Stream 2 się zepsuł i nie powinien nigdy wrócić do pracy. Manuela Schwesig nie ma związku z rafinerią Schwedt.
To jeszcze na zakończenie króciutko spójrzmy w kierunku Stanów Zjednoczonych, no i też polityki energetycznej. Jeżeli prezydentem zostanie Donald Trump, no to będzie próbował, czy w ogóle będzie miał taką szansę, aby pójść w inną stronę i odwrócić jakąś transformację energetyczną, którą obecnie obserwujemy w Stanach Zjednoczonych?
Być może w retoryce w czasie prezydentury Donalda Trumpa transformacja energetyczna była wspierana, tak samo jak był wspierany biznes amerykański. Wspaniałym przykładem amerykańskiego podejścia do transformacji jest Inflation Reduction Act, czyli rozwiązania, które są wzorem dla całego świata, które są kopiowane teraz w Unii Europejskiej, dające marchewki a nie kije. To znaczy transformacja energetyczna jest wspierana, problemy z jej wdrażaniem nie są tak penalizowane jak w Unii Europejskiej. Efektem jest rozwój gospodarczy, korzystanie z szans związanych z transformacją energetyczną, tam gdzie one faktycznie są, i mniej zadyszki w miejscach, które sobie gorzej radzą. W tym kontekście stan w Pensylwanii jest tutaj ważny też z punktu widzenia wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump będzie opowiadał o tym, że zostaniemy przy węglu na zachodzie, że Stany Zjednoczone są w stanie cofnąć transformację energetyczną, ale jeżeli zostałby prezydentem, to spodziewałbym się kontynuacji jego właśnie polityki, która nie polegała na cofaniu transformacji energetycznej.
I tutaj na razie stawiamy kropkę. Wojciech Jakubik, ekspert do spraw rynku energetycznego. Bardzo serdecznie dziękuję za
dziękuję
rozmowę.
Również.
7:47. Drodzy Państwo, Poranek Wnet trwa. Za kilka chwil spojrzenie w kierunku Turcji, w kierunku Bliskiego Wschodu. Porozmawiamy z doktorem Konradem Zasztoftem, ekspertem z Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ale zanim to nastąpi, to odrobina dobrej muzyki. Wiem, że na liście był zespół Blondie. W takim razie niech to będzie nasz kolejny wybór.